Leki z zielonej apteki.
Ewa Palicka audycję realizuje. Tomasz Olszewski, dzień dobry i oczywiście jak zawsze w poniedziałek Rota Grodzka, zielarka, bioterapeutka, fitoterapeutka, dzień dobry.
Naturoterapeutka.
Trochę jestem zdyszany, gdyż po odmowie pracy, współpracy przez technologię motoryzacyjną musiałem wykonać szaleńczy bieg w kierunku ja. Także przepraszam za te zmiany. Wiem, że pojutrze Dzień Dziecka, to każdy wie raczej, a dzisiaj właśnie o ziołach, które są szczególnie dzieciom jakby przeznaczone, czy też wykorzystywane podczas terapii dzieci.
Tak. Dokładnie. Niedługo, bo wszyscy wiemy, bo też jesteśmy dziećmi, ciągle mimo wszystko dorosłości, no ale te nasze najmłodsze dzieciaki, dla których chcemy wiadomo jak najlepiej, a przecież ich też różne bolączki i dolegliwości się i mają, no to dobrze by wiedzieć, ta wiedza dla nas jako rodziców jest bardzo przydatna, jakie zioła warto mieć w domu, jakie zioła warto wykorzystywać przy różnych pojawiających się dolegliwościach, ale też jak możemy korzystać z tych ziół kulinarnie, żeby wesprzeć nasze dzieci.
Ja to zawsze na pierwszym miejscu stawiałem szałwie, kiedy moja córka była mała, bo uważałem, że na wszystkie dolegliwości gardlane to już płukanie szałwią i koniec.
No i co twoja córka na to?
Do dzisiaj uważa, że najważniejsza jest szałwia.
No i właśnie, bo to, co w dzieciństwie, jak to się mówi, czym skorupka za młodu, tak? Czasami jednak jest też tak, że dzieci źle wspominają, jeżeli jesteśmy zbyt natarczywi, nazwijmy to, z przekonywaniem.
To ja źle wspominam, ponieważ byłem zmuszany jako z kolei ja, jako dziecko, do pochłaniania w przypadku przeziębienia czy grypy gigantycznych ilości czosnku.
Ojej.
Takich, po których mnie skręcało, i do popijania tego mlekiem z masłem. I miodem.
I miodem, tak. Tak, dokładnie. No niestety, każdy z nas może mieć jakieś traumy z dzieciństwa. Ja się cieszę, że moją traumą nie stał się piołun, bo na bóle brzuszkowe babcia bardzo często właśnie proponowała piołun, ale to też tak trochę humorystycznie można powiedzieć, jak marudziło się przy jedzeniu i nie, babciu, boli mnie brzuszek, tak? Nie mogę jeść, bo boli mnie brzuszek. Wystarczyło tylko, że babcia sięgała do znanej nam szafeczki po słoik z piołunem. Oczywiście brzuszek w cudowny sposób przestawał boleć i obiad znikał z talerzy, tak? Także oczywiście nie mówimy tutaj o tym, żeby dzieci straszyć ziołami, natomiast możemy wykorzystywać te zioła na przykład właśnie przy tym braku apetytu u dziecka. I ja tutaj nie mówię o sytuacji, kiedy no, dziecko najadło się słodyczy przed obiadem, tak? Nie dopilnowaliśmy, nie zauważyliśmy i nie chce zjeść obiadu. Ja mówię tutaj takim przewlekłym braku apetytu, gdzie powodem może być na przykład za mało soków trawiennych, które ten żołądek dziecka produkuje. Więc możemy dodawać do posiłków takie zioła jak majeranek, lebiotka, czyli oregano, estragon, czomber, tymianek. No też oczywiście może być odrobina czosnku, z którym masz takie traumatyczne wspomnienia.
Ale ja bardzo lubię czosnek, nie udało im się mnie zniechęcić.
O, cudownie.
A czarny to już po prostu pasjami uwielbiam.
No tak, tylko żeby czarny przygotować, to trzeba troszeczkę zachodu. Ale rzeczywiście dzieci też bardzo często czosnek lubią. Natomiast jeżeli nie lubią, to bardzo proszę dzieci nie zmuszać, bo młody organizm ma jeszcze taką intuicję zdrowotną i wie, jakie zioła mu nie będą służyć. Natomiast jeżeli chcemy przygotować taką herbatkę, która będzie wzmacniała apetyt, czyli już nie tylko przyprawianie potraw proponowanych dzieciom, to możemy zmieszać koper włoski, anysz i kminek. Oczywiście to wszystko można kupić w zielarskim, a owoc kminku czy kopru włoskiego to nawet w sklepach, tam gdzie stoisko z przyprawami jest. Mieszamy ten koper, anysz i kminek i wystarczy mała, płaska łyżeczka zaparzona nawet przez 5-10 minut. Odcedzamy, no i oczywiście podajemy dzieciom czystą herbatkę bez tych farfocli, bo dzieci tego po prostu nie lubią. No, rzecz jasna, w zależności od wieku dziecka będą różne dawki i tutaj warto sprawdzić w internecie, jest sposób przeliczania dawek dla dzieci, ale możemy tak zaczynać, jeśli chodzi o nasze maluchy chodzące do przedszkola, to wystarczy czasami 30-50 ml, czyli tyle, ile naraz dziecko wypije, to są około 3 łyżki takie do zupy, którymi dzieci jedzą zupę, a oczywiście dzieci starsze to mogą nawet już 100 ml czy 150. I rzecz jasna, to nie jest tak, że dziecko raz wypije herbatkę i już apetyt mu się wzmocni, bo na ten apetyt wiele czynników wpływa, a też i zioła nie będą działały tak od pierwszego wypicia, no tylko ten organizm trochę się musi nimi wysycić.
A jeszcze przypomniała mi się taka z kolei z bycia rodzicem, że z morą rodziców, zwłaszcza młodych, są kolki i inne takie dolegliwości bardzo małych dzieci. I tam tak. Też ten wspomniany koper włoski się przydaje.
Tak, oczywiście. Tutaj koper włoski w ogóle jest takim ziołem bardzo dobrym dla kobiet, bardzo dobrym dla dzieci, stosowany w wielu dolegliwościach. Oczywiście przy wzmacnianiu układu pokarmowego i radzeniu sobie z dolegliwościami układu pokarmowego, często wręcz intuicyjnie sięgamy po koper włoski i zaparzamy sobie herbatę nawet z samego kopru włoskiego. Ale ponieważ powiedziałeś już o kolkach dzieci, to rzeczywiście też są zioła, które wspomogą i to już od bardzo wczesnego okresu życia dziecka. I tutaj podaję taką mieszankę ziołową na kolkę i w ogóle zaburzenia trawienne według doktora Henryka Różańskiego. I tutaj w równych proporcjach mieszamy takie zioła jak wrzos, krwawnik, majeranek i czarną malwę. Oczywiście zalewamy wrzątkiem, odstawiamy pod przykryciem do przestygnięcia, to się zaparzy. Oczywiście też trzeba przecedzić. Możemy dziecku odrobiną syropu klonowego dosłodzić, bo niektóre dzieci już przyzwyczajone do tego słodkiego smaku, zresztą mleko matki też ma smak słodki czy słodkawy powiedzmy, no może nie zechcieć wypić ziół, więc możemy dodać syropu klonowego i właściwie taką herbatkę możemy podawać zamiast soków i innych herbat czy innych napojów. Oczywiście, jeżeli te kolki wywołane są jakimiś zaburzeniami jelitowymi, które na przykład wynikają z tego, że dziecko czy po urodzeniu, czy w dość wczesnym okresie, w ciągu pierwszych kilku tygodni życia dostało antybiotyki, no to niestety czasami się zdarza, no to też trzeba pamiętać, że odpowiednio dobrane probiotyki podawać, czyli raz kuracja mieszanką ziołową, przypomnę wrzos, krwawnik, majeranek i czarna malwa, mieszamy w równych proporcjach, płaską łyżeczkę zaparzamy szklanką wody. I tutaj co jest ważnego, jeżeli nasze dzieci nie są przyzwyczajone do smaku ziół albo próbowaliśmy już i okazuje się, że dziecko się zniechęciło, bo pierwsze zioło, jakiego spróbowało, to było zioło gorsze, więc na hasło zioła dziecko reaguje po prostu nie i koniec, możemy zrobić mały wybieg. Na czym to polega? Otóż zaczynamy od bardzo, bardzo rozcieńczonych ziół. Czyli nawet jeżeli zrobimy mocniejszy napar, to rozcieńczamy go z wodą w taki sposób, żeby praktycznie był niewyczuwalny. I z dnia na dzień zwiększamy ilość ziół, gdzie do któregoś momentu dziecko przyzwyczai się po prostu do tego smaku i właściwie będzie uważało, że tak zawsze ta herbatka smakowała i smakuje dobrze. No więc nieraz musimy po prostu takiego podstępu użyć, żeby dziecko nauczyć pić zioła, przyzwyczaić do picia ziół.
Niektórzy stosują przekupstwo.
Ojej.
Jeśli wypijesz zioła, no to na przykład dostaniesz coś albo będziesz mógł pograć na komputerze.
Ojej.
To chyba nie jest dobry pomysł, prawda? Bo to od razu wskazuje na to, że w tym nie ma nic dobrego i bez przekupstwa się nie da.
No właśnie, nie jestem zwolenniczką takich metod. Właśnie ja zachęcam rodziców, żeby no, troszkę cierpliwości wykazali i czasami ja się śmieję nieraz, że wręcz po kropelce dodaje się ziół, ale codziennie zwiększając kropelkę. I z czasem dziecko się przyzwyczaja. Do mnie często do gabinetu przychodzą rodzice z dziećmi i właściwie nawet Więcej niż połowa rodziców mi mówi, że ich dzieci lubią pić zioła. A dlaczego tak jest? Dlatego też, że widzą, że rodzice te zioła piją. Wiem, że nieraz taki podstęp jest stosowany, to mi jedna mama właśnie opowiedziała, która przygotowując sobie zioła, bo bardzo lubi pić różne zioła, zresztą też wie, jak je wykorzystywać. Jak dziecko zapytało, mamusiu, co ty tam masz? A to takie zioła dla dorosłych. No i dziecko się zainteresowało, jak to zioła dla dorosłych, dzieci nie mogą tego pić. No i mama powiedziała, że w takim razie, jeżeli chce, no to mogą razem wybrać i przygotować zioła, które też będą dobre dla dziecka. I rzeczywiście zaczęli po prostu razem tych ziół się uczyć, smakować, pić. Zaczynali od bardzo prostych ziół, których smak nie jest bardzo trudny do zaakceptowania, bo na przykład był to rumianek czy nagietek. Czy no z tymiankiem to różnie bywa, więc od tymianku bym nie zaczynała, ale rumianek jest takim fajnym ziołem, czy właśnie koper włoski, że można popróbować. Warto nasze dzieci angażować, czy nawet w rozpoznawanie ziół. Jest teraz mnóstwo wydawnictw, które pokazują, jak uczyć dziecka rozpoznawania ziół, wykorzystania ziół. Jest to w bardzo przystępnej formie podane, ale najlepszym sposobem tak naprawdę przekonania dziecka do wartości ziół, do stosowania ziół jest nasz własny przykład. Czyli jeżeli my mamy taką skłonność i umiłowanie ziół, to prawdopodobnie nasze dzieci też tak będą miały.
Jest jeszcze coś takiego, co ziołem chyba nie jest, ale jest bardzo skuteczne na rozmaite, także z górnymi drogami oddechowymi problemy, to się nazywa siemię lniane. To też tak. Jest zmora, bo nikt tego nie lubi, bo to glutowate takie strasznie i bez smaku.
Tak, to też jest zioło, to są nasiona lnu, także jak najbardziej należy do grupy ziół. I rzeczywiście tutaj ma to takie właściwości powlekające gardło, więc jeżeli mamy gardło podrażnione, czasami ono jest podrażnione właśnie poprzez nadużywanie szałwii. Czyli jeżeli mamy poważny problem z bólem gardła i bardzo często tą szałwią płuczemy i takim samym mocnym naparem szałwii, to możemy to gardło przesuszyć. No i wtedy właśnie ten glutek z siemienia lnianego jest po prostu bezcenny, bo pozwala osłonić to gardło, złagodzić, odbudować śluzówkę. Więc jeżeli słyszymy, że dziecko właściwie pokasłuje, ale w płucach jest czysto, w oskrzelach jest czysto, lekarz nic nie widzi, żeby tam coś się działo, w gardle jest czysto, no to może być właśnie sygnał, że to gardło jest takie, można powiedzieć, podrapane. Zresztą dzieci czasami używają takich ciekawych określeń, które obrazują, co dziecku dolega. I właśnie to takie drapiące gardło, które no, my dorośli też znamy, tutaj oczywiście z różnych powodów, bo refluks też może być powodem właśnie takich dolegliwości z gardłem, no to siemię lniane, o którym mówiłeś, jest bardzo ważne. To dodam tylko jedną istotną rzecz, żeby jeżeli chcemy przewlekle stosować i pić tą galaretkę z siemienia lnianego, to żeby robić te wyciągi na całych nasionach, czyli żeby nie mielić. W ogóle odradzam kupowanie zmielonych nasion, szczególnie lnu, dlatego że olej zawarty w tych nasionach szybko je grzeje, szybko się psuje. Więc no, oczywiście nie chcemy takich niedobrych tłuszczy sobie zapodawać do organizmu. Dlatego o wiele korzystniejsze dla naszego zdrowia jest po prostu kupowanie całych nasion.
I dla naszej kieszeni też to będzie zdecydowanie korzystniejsze, bo wiadomo, że to mielone kosztuje zdecydowanie więcej.
No tak. Nie wiem, jak bardzo zdecydowanie przyznam, bo ja nie kupuję takiego mielonego, ale wiem też, że niektórzy kupują całe i mielą w domu. Natomiast tu uprzedzam, żeby jeżeli ktoś chce to stosować doraźnie, czyli przez tydzień na przykład, czy przez 2 tygodnie, raz na jakiś czas, to w porządku. Ale jeśli ktoś stosuje to przewlekle, bo na przykład ma problemy z żołądkiem, ma nieżyt żołądka, właśnie problemy z refluksem, podrażnione gardło, przełyk, no to tutaj niech to już będzie ta galaretka z całych nasion.
To tutaj siemię lniane, a jeszcze przypomniała mi się jedna taka dolegliwość, najczęściej u dzieci, chociaż dorosłym też się zdarza, czyli zapalenie krtani i wtedy na przykład nie mieliśmy psa w domu, a nasze własne dziecko wydaje odgłosy, jakbyśmy mieli pieska.
No
czy
tak,
jakieś zioła na zapalenie krtani skuteczne?
Tutaj to obowiązkowo do lekarza trzeba pójść, bo przy zapaleniu krtani to już nie ma żartów i nie będąc wykształconym fitoterapeutą, ja w ogóle bym Państwa nie zachęcała, żeby wtedy leczyć dziecko ziołami, dlatego że to się może źle skończyć. Więc kiedy mówimy już o takich chorobach jak angina, zapalenie krtani, zapalenie tchawicy, oskrzeli, płuc, no to tutaj bardzo często lekarz podejmuje decyzję o podaniu antybiotyków. Osoby, które są po prostu wykształcone kierunkowo w fitoterapii, mogą próbować własne dzieci leczyć ziołami, bo to jest możliwe. Ja kiedyś mówiłam o fitoncydach i o ziołach antybiotycznych, natomiast tak jak tutaj rozmawiamy sobie w radio i podajemy różne zioła, które mogą wspierać zdrowie przy lżejszych dolegliwościach, to tak. Natomiast kiedy mówimy już o poważnych chorobach, to nie.
No bo w wypadku dziecka małego jest bardzo niebezpieczne, bo tam się błyskawicznie sytuacja potrafi zmieniać na gorsze, prawda? Także...
Oczywiście. Dziecko ma wykształcone w pełni płuca dopiero po 7 roku życia, więc tutaj narażać dziecko na taki silny kaszel, właściwie można by powiedzieć nieproduktywny, bo on taki krtaniowy jest, jak mówisz, szczekający, on jest taki suchy, dziecko się męczy, to rzeczywiście trzeba tutaj nieraz zadziałać dość radykalnie.
Pani Gosia pyta, czy można siemieniem lnianym wyleczyć wrzody żołądkowe. Ja wiem, że bardzo wiele osób z wrzodami sobie takie właśnie zalewane nasiona siemię robiło.
Samym siemieniem wyleczyć nie, natomiast działa to osłonowo na zniszczoną czy uszkodzoną śluzówkę żołądka, żeby można było, stosując inne zioła, no tutaj to już receptury, właśnie sobie z wrzodami poradzić. Dlaczego? No tutaj ważne jest, że wydzielany przez ścianki żołądka kwas żołądkowy, który jest niezbędny w procesie trawienia, po prostu tą uszkodzoną śluzówkę żołądka, no czasami właśnie wręcz bardzo uszkodzoną, czyli kiedy już mamy takie zmiany typu właśnie wrzody, to ciężko będzie leczyć, bo ból będzie po prostu nie do zniesienia. Dlatego siemię lniane będzie wysłaniało ścianki żołądka i pomoże w kuracji. Natomiast samo z siebie siemię lniane, no z tych wrzodów nas raczej nie wyleczy.
Tutaj jest kolejne pytanie dotyczące ziół. Witam, jakie zioła na pasożyty, a w nawiasie napisane owsiki.
No tak, to tutaj z owsikami u dzieci to jest bardzo częsta sprawa, muszę powiedzieć, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jaja tego pasożyta mogą unosić się w powietrzu nawet do pół roku. I trzeba by mieć dobry oczyszczacz powietrza, który to wszystko przefiltruje. Ale tak naprawdę najważniejsza jest odporność nie tylko tych dzieci, ale i nas, bo dorosłych też oczywiście ta pasożytnicza choroba dotyczy. Oczywiście oprócz ziół, które są nawet dostępne, gotowe mieszanki czy nalewki, chociażby ojców franciszkanów jest nalewka.
To ja mam taką pozycję. Przerwijmy w tym miejscu i powróćmy do tego tematu od razu po przerwie reklamowej, bo musimy teraz oddać, tak powiem, cześć reklamom.
Dobrze.
Tomasz Olszewski, witam ponownie i Dorota Grącka i powracamy do tego wątku dotyczącego pasożytów dość, no niestety, popularnych, zdaje się, wśród dzieci.
Tak, no z owsiami rzeczywiście to jest w dużej mierze też kwestia higieny i tego, żeby lecząc dziecko przeleczyć też całą rodzinę. Zresztą wielu lekarzy właśnie tak do tego podchodzi. Ważne, żeby oczyszczając rodzinę i dom z owsików pamiętać o wypraniu wszystkiego, co, gdzie te jaja pasożytów się mogą zagnieździć, łącznie z wyczyszczeniem dywanu, wypraniem zasłon, pluszowych zabawek, że o pościeli nie wspomnę, która powinna być gotowana. Dziecku też należy i wszystkim domownikom zresztą króciutko obcinać paznokcie, chociaż dorosłym jest łatwiej się powstrzymać, żeby palców nie brać do ust. U dzieci jest to, jak sami wiemy, dosyć trudne. Też dobrze, żeby dziecko spało w takich ciasnych majteczkach pod piżamą, żeby utrudnić wkładanie rączek i drapanie się, rozdrapywanie. Bo owsiki mają to do siebie, że po prostu wychodzą na powierzchnię i składają jaja. I to jest bardzo nieprzyjemne i daje właśnie to uczucie świądu. Jak sobie ziołowo można z tym radzić? No tak jak mówiłam, są też preparaty ziołowe, które można kupić na rynku. Wystarczy wpisać właśnie czy zioła na owsiki, czy właśnie w nalewce. ale możemy też pójść na łąkę albo wręcz nawet na taką polną drogę i zebrać rumianek bezpromieniowy. To jest, pachnie i troszkę wygląda jak rumianek, ale nie ma płatków, dlatego jest bezpromieniowy. I jeżeli mamy wątpliwość, to po pierwsze trzeba samego kwiatka paznokciem po prostu przeciąć na pół. W środku jest takie puste miejsce, taka pusta przestrzeń, ale też powąchać, bo bardzo mocno, intensywnie będzie pachniało rumiankiem. Nie da się tego kupić w postaci ususzonej, bo po prostu sprzedaży rumianku bezpromieniowego nie ma. Ale też jeśli chodzi o pasożyty, to najlepiej go właśnie przygotowywać, jak jest świeży. Ja to sobie radziłam w ten sposób, jak moje dziecko było małe, że zbierałam w sezonie ten rumianek bezpromieniowy i go mroziłam, a wtedy, kiedy był potrzebny, czy miałam jakieś podejrzenia, czy wątpliwości, że dziecko ma pasożyty, to po prostu wyciągałam z zamrażalnika i przygotowywałam. A nie jest to wielka filozofia, bo wystarczy ten rumian bezpromieniowy posiekać, zalać gorącym mlekiem, może być roślinne, i tak do pół godziny parzyć pod przykryciem. Oczywiście dobrze trzeba przecedzić, żeby tam nic nie pływało, i podajemy dziecku z miodem bądź syropem klonowym. I to nie musi być jakiś bardzo długi okres, bo podajemy co drugi dzień, 3 razy wystarczy, rano, przed posiłkiem. I to, co jest ważne, jakkolwiek byśmy nie odrobaczali naszych dzieci czy siebie, pamiętajmy, żeby w ciągu 2 godzin od podania ziół czy preparatów na odrobaczenie, nawet takich z apteki przepisanych przez lekarza, zapewnić wypróżnienie. Bo jeżeli pasożyty giną w organizmie człowieka, no to raz, że one stanowią w sobie toksyny, ale też mają w sobie mniejsze patogeny typu bakterie, grzyby, i też one mogą zatruwać nam organizm. Dlatego częstym jest dosyć, jak ludzie stosują preparaty odrobaczające, że na przykład pojawia się taka dolegliwość jak angina albo jakieś inne bakteryjne zakażenie. Także warto na to zwrócić uwagę. No i właśnie dbać o to wypróżnienie. Czyli jeżeli ktoś ma zaparcia, jeśli nasze dzieci mają zaparcia, a my chcemy dziecko odrobaczać, to w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, żeby dziecko się regularnie, codziennie wypróżniało.
Pani Sławka pyta z kolei, co jest najlepszym surowcem zielarskim z mowy białej? W sprzedaży jest liście, a u doktora Różańskiego znalazłam, że pączki. Pozdrawiam.
No, oczywiście zależy, jakie efekty chcemy osiągnąć. Pączki w ogóle są wspaniałym surowcem zielarskim, bo zawierają w sobie zalążek nowego życia i wszystko, czego roślina potrzebuje do wzrostu. Tyle, że przetworzenie tych pączków najlepsze jest na świeżo. Suszone pączki nie mają właściwie tej wartości i szkoda naszej pracy, żeby je zbierać, bo kupić też jest właściwie ciężko. Natomiast jeśli chodzi o liście morwy czy owoce morwy, no to chyba takim najpopularniejszym zastosowaniem, które chyba każdy zna, no to jest właśnie przy wspieraniu leczenia cukrzycy. Oczywiście liść morwy nas nie wyleczy z cukrzycy, to nie o to chodzi, ale na pewno będzie działać wspierająco i jako dodatek w takiej rozbudowanej, szerszej recepturze ziołowej.
A suszone owoce, bo to można spotkać na targowiskach? Na coś się nam przydają zdrowotnie?
Oczywiście, że tak. Ja na przykład do owsianki bardzo lubię, tylko trzeba też właśnie patrzeć, jeżeli mamy swoją morwę, bo zdarza się w ogrodach, mimo naszego klimatu, morwa może częściej czarna, ale biała się też pojawia. Jeżeli sami suszymy, no to ma pewność, że to nie są siarkowane owoce, słodzone jakimiś syropami fruktozowo-glukozowymi, no to oczywiście możemy wykorzystywać. Natomiast jeśli mamy wątpliwości i z jakiego źródła, jak to jest przygotowane, i jeśli są takie słodkie ulepek, no to raczej naszemu zdrowiu nie posłużą.
Przede wszystkim dzisiaj o ziołach dla dzieci, ale w końcu każdy dorosły był, przynajmniej tak możemy przyjąć, kiedyś dzieckiem. I tutaj pytanie kolejne. Pani Dorotko, stosuje mielony zalewany gorącą wodą len codziennie już długo na refluks. Czy źle robię? Pozdrawiam.
Tak, Źle. Odpowiadając wprost na pytanie, bo długotrwałe stosowanie, no niestety, może się odbić niekorzystnie na zdrowiu z uwagi na skład chemiczny właśnie takich rozdrobnych, zmielonych ziół. Ja tutaj zachęcam, żeby robić taki macerat na nasionach całych, niezmielonych.
Ja wiem, że niektórzy sobie do jogurtów, do owsianki właśnie dosypują tego mielonego lnu, ale też mam takie dziwne wrażenie, bo kiedyś próbowałem przez jakiś czas, że on z kolei w drugą stronę działa, czyli nie pobudza pracy jelit.
No tutaj tego typu zioła, nasiona, one też lubią być łączone z dużą ilością płynów. Celowo nie używam wody, chociaż woda też jest płynem, ale chodzi mi o właśnie szersze spojrzenie na kwestie nawilżania organizmu. Czyli podobnie jak babka płeśnik, babka jajwata, wszystkie takie higroskopijne, właśnie też nasiona lnu, preparaty ziołowe, no one wymagają, żeby... skoro mają być zdrowotnie zastosowane, no to za tym poszła zwiększona podaż płynów, dlatego że one, jeżeli nie wypijemy wystarczającej ilości tych płynów, one będą nasze płyny ściągać w układzie pokarmowym i rzeczywiście mogą na przykład doprowadzić do zaparcia, a przecież pijemy je w celu pobudzenia wypróżnienia, więc tutaj... trzeba o tym pamiętać, żeby no, na przykład pić kompoty takie bez cukru, czy wywary warzywne, czy w ogóle jeść dużo zup, czy ciepłą wodę. Jeśli już chcemy wodę, to niech nie będzie to taka woda z butelek, którą będziemy się zalewać, tylko ciepła woda albo z dodatkiem jakichś własnych soków.
Tak, jeszcze biorąc pod uwagę specyfikę wieku dziecięcego, to wiem, że z własnego doświadczenia i to dziecięcego i rodzicielskiego, że różne takie urazy, skaleczenia, otarcia, zadrapania to bardzo popularne wśród dzieci, przynajmniej kiedyś było, kiedy dzieci były wolnochodzące, tak jak z wolnego wybiegu, nie przed komputerem siedzące. I wtedy na przykład w moim wypadku zawsze babka lancetowata tak. Najchętniej.
No tutaj może być zwykła babka nawet, która ma takie szersze liście, tylko trzeba ją tak, jakby to powiedzieć, pozaginać, ugnieść, żeby tak troszeczkę soku puściła, utłuc, to tak jak liść kapusty tłuczemy, to tak tutaj właśnie ten liść babki tak musimy zmiętolić i możemy na takie zadrapanie, na zranienie przyłożyć, zrobić taki opatrunek. Oczywiście tak jak mówisz, kiedyś dzieci były wolno biegające i na podwórku częściej o takie skaleczenia, otarcia, zadrapania. No, była taka możliwość, że coś takiego się wydarzyło, ale też ja na przykład widziałam i wiele osób w moim wieku, my żeśmy wiedzieli, jak taka babka wygląda, co z nią zrobić, przyłożyć. No, nie leciało się z każdym takim otarciem do domu, żeby przyklejać plastry. Zresztą zdzieranie potem takiego plastra to w ogóle był potworny ból i nikt z nas nigdy nie chciał się poddać takiemu zabiegowi przyklejania plastrów, więc chętnie korzystaliśmy właśnie z liści babki, bo bardzo szybko po przyłożeniu, po zrobieniu takiego opatrunku, który oczywiście wyglądał bardzo atrakcyjnie z naszego punktu widzenia, tak? Szczególnie jak się człowiek bawił w Indian po lekturze książek Karola Maja czy Szklarskiego, to bardzo chętnie żeśmy właśnie sięgali po rośliny. Bardzo szybko przestawała lecieć krew, to się dosyć szybko goiło. Poza tym potem był dostęp powietrza do tego, nie trzeba było zrywać plastrów, więc rzeczywiście taki liść babki jest bardzo wskazany.
Ja potem, znaczy całe życie stosuję ten liść babki na takie rozmaite skaleczenia, zadrapania i teraz zawsze przeżywam ten ciężki okres zimowy, kiedy nie babki, ale wyczytałem, że można ją również z suszonej babki robić takie okłady, że zalać odrobiną potem wody albo gorącej wody i sobie przykładać. Czy to jest prawda i jaka jest skuteczność takiego czegoś?
Tak, to jest prawda, tylko tu jest ważne, że wybieramy zdrowe, ładne liście, suszymy je w całości, no nie mogą się pokruszyć i rzeczywiście przechowujemy je też w taki sposób, żeby się nie pokruszyły i w sytuacji, kiedy jest nam to potrzebne, możemy właśnie namoczyć, też tak pognieść i przyłożyć, zrobić z tego patrunek.
A skuteczność takiego suszonego jest równa skuteczności świeżego, czy jednak troszeczkę procentowo spada?
Procentowo spada oczywiście, bo no, traci się część właściwości w procesie suszenia. Jeszcze zależy, jak to suszyliśmy. Bardzo ważne jest, by zachować ten zielony kolor. Jeżeli w trakcie suszenia, co niestety się zdarza, jeśli zostawiamy zioła na słońcu, albo suszymy w piekarniku w zbyt wysokiej temperaturze, to te zioła brązowieją albo żółkną. I wtedy właściwie nie ma to żadnej wartości. Tu musimy po wysuszeniu widzieć, że ma to kolor zielony. To samo dotyczy na przykład liści pokrzywy, czy ziela glistnika, zwanego jaskółczym zielem. One po prostu po wysuszeniu powinny zachować swój zielony kolor.
Maj się kończy, ale w tej chwili dzięki tym opadom deszczu wszystkie te nielubiane przez niektórych zielska zwane chwastami, a niesłusznie chyba wybiły i jest to chyba doskonały czas, oczywiście jak nie pada, żeby zebrać je i właśnie wysuszyć, mieć i apteczkę i spiżarkę zapełnioną.
No zdecydowanie, ja jestem zwolenniczką właśnie zbierania ziół. Niedawno pozbierałam bluszyka kurdybanka, o którym już wielokrotnie tutaj mówiłam. Też pięknie kwitły jabłonie, no na Pomorzu zawsze troszkę chłodniej nad morzem, więc jeszcze były kwiaty, które zaczynały dopiero rozkwitać, więc też mam przygotowane herbatki. Oczywiście wszystkim znane kwiaty mniszka na syrop, z takich popularniejszych, prawda? Bardzo dużo teraz też widać jasnoty białej, która często jest mylona z pokrzywą, ale nie bójmy się tych białych kwiatuszków. Pokrzywa kwitnie zupełnie inaczej. Tutaj się nie poparzymy. Warto sobie nazbierać tych kwiatuszków. Możemy je też słuchać, jak ja to mówię, jako dziecko też tak mówiłam, bo one takie słodkie były, żeśmy zjadali całe te kwiatuszki. Oczywiście, że stokrotki, dzieci też bardzo lubią stokrotki, a to jest bardzo fajne zioło na herbatki, właśnie też przy dolegliwościach brzuszkowych czy przy przeziębieniu możemy takie herbatki parzyć. Kwitną też teraz poziomki, więc możemy właśnie takie kwitnące ziele poziomki, czyli zarówno kwiatki, jak i liście zbierać. Też będą świetnie służyły właśnie na herbatki dla dzieci, dlatego że one są bardzo delikatne w smaku i dziecko właściwie nie będzie czuło jakiegoś wyraźnego smaku, który mógłby mu nie podpasować. Ale są na przykład dzieci, które bardzo lubią takie zioła kuchenne typu właśnie tymianek, bazylia. To od razu powiem, że jeżeli dziecko lubi bazylię i nie wybrzydza i na przykład nie wyciąga tej bazylii z sałatki, czy nawet z pizzy, tak, którą przecież w domu też czasami robimy, to powiem, że bazylia działa lekko uspokajająco, więc jeżeli nasze dzieci przeżywają jakieś stresy, czy to przedszkolne, czy to szkolne, to możemy właśnie dodawać to zioło nawet do zupy pomidorowej. Dzieci bardzo często lubią zupę pomidorową, więc jak robimy taką zupę krem, to dziecko nawet nie zauważy, że tam żeśmy też parę listków bazylii zmielili. Ale też z takich ciekawostek powiem, a ponieważ idzie Dzień Dziecka, to o ile ja nigdy nie zachęcam do kupowania dzieciom lodów, ale możemy zrobić takie lody sorbet, czyli bez śmietany, z truskawek. Mrozimy truskawki i dodajemy tam właśnie świeżej bazylii. No, dodajemy czegoś do posłodzenia, to może być słód jęczmienny, to może być właśnie syrop klonowy, czy nawet trochę miodu. No i w takim blenderze mocno miksujemy. Możemy dodać też kawałek banana, bo to na takiej właśnie gładkiej, śmietankowej trochę konsystencji. No muszę powiedzieć, że mało kiedy zdarza się, żeby dziecko odmówiło takiego loda, bo rzeczywiście jest smakowite, a jednocześnie bardzo łatwe do przyrządzenia.
Pomyślałem, że jeszcze jeżeli dziecko to bazyliolubne, albo przynajmniej nie bazyliooporne, to można przecież makaron z pesto, prawda? Dzieci uwielbiają makaron, bo można przy okazji pochlapać elegancko wokół siebie. Więc makaron z pesto, proste danie, a przy okazji bazylia dostarczona.
Oczywiście, że tak. Też już za chwilę będą kwitły kwiaty czarnego bzu. I oczywiście nie musimy zmuszać dziecka do picia syropu z kwiatów czarnego bzu, bo zauważyłam, że dzieci wolą syrop z owoców, nie z kwiatów, ale co bardzo lubią dzieci, jeśli chodzi o kwiaty? Właśnie takie smażone w cieście naleśnikowym. To jest duża atrakcja dla dzieci, szczególnie jeśli biorą udział właśnie w zbieraniu tych baldachów. Tu trzeba tylko uważać i starszym dzieciom jest łatwiej też wytłumaczyć, żeby zjadały potem same te kwiatuszki w cieście, bo to na łodyżce tak najczęściej smażymy, żeby nie zjadać gałązek, które się tak do końca nie usmażą. No a maluszkom to najlepiej po prostu te kwiatki malutkie wszystkie oderwać od łodyżek, wymieszać właśnie z ciastem naleśnikowym i takie dopiero usmażyć i takie placuszki podawać.
No i jeszcze przypominam z własnego doświadczenia, że warto te kwiaty położyć na jakimś firance czy płótnie, bo wśród nich potrafią się kryć różne takie żółtki robaczki, które tak. potrzebują czasu, żeby się ewakuować.
Tak, i to też właśnie możemy wykorzystać i przy okazji czy zbierania mniszka lekarskiego, czy właśnie tych kwiatów czarnego bzu, w których, tak jak mówisz, rzeczywiście bardzo dużo tych owadów się znajduje, żeby pokazać dzieciom, że właśnie nie wrzucamy tego czy na herbatę, czy nie smażymy, tylko pozwalamy tym owadom odlecieć. Możemy rozłożyć właśnie to na balkonie, na tarasie, żeby te robaczki sobie odleciały. No bo jak zrobimy to w mieszkaniu, to czasami jest tak, one zaczynają latać nam po całym domu, ale nieraz po prostu one sobie tupają po tym białym papierze, więc możemy wynieść to później na dwór, wytrzepać i one sobie znajdą nowe domki.
Czy coś jeszcze oprócz kwiatów czarnego bzu w najbliższym czasie, no powiedzmy tych nadchodzących dni, jest w stanie przykuć naszą uwagę i powinno przykuć naszą uwagę?
Jak najbardziej, bo już się pojawiają płatki dzikiej róży i też róży pomarszczonej. Ona również ma właściwości uspokajające i takie też lekko antydepresyjne. I to jest bardzo fajny surowiec, bo jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. I w tym dzieci też. I dzieci bardzo lubią zapach róży. Zawsze widzę, jak idę na swoje zbiory, bo zatrzymują się przy mnie też rodziny, pytają, dzieci wąchają. Ja się pytam, czy się zapach podoba. Mówią, że bardzo. Jak pytam, czy by chciały zjeść lód w takim smaku, właśnie z płatkami róży, jeszcze żadne dziecko nie powiedziało, że nie. Więc możemy też takie herbatki przygotowywać. Możemy zrobić też konfiturę. No, tylko tutaj ona już będzie z cukrem, wiadomo. Ale możemy też dodawać te płatki róży do sałatek, możemy dekorować ciasta, ale pamiętajmy, że jeżeli chcemy, by nasza herbata, czy ta herbatka dla dziecka właśnie zachowała kolor, szczególnie ten kolor, to żeby wodę najpierw przed zalaniem płatków zmieszać z sokiem z cytryny i wtedy ten kolor się utrwali. Bo jeżeli zalejemy tylko gorącą wodą, to nam się to po prostu utleni i zrobi taka herbatka prawie przezroczysta.
Czyli podobnie jak ja zawsze dodaję kwasek cytrynowy przy gotowaniu grzybów do marynowania, bo inaczej one teraz szarzeją, wszystkie się robią szare, a tak to prawdziwki są takie piękne.
Tak jest.
Kolor cały zachowany. Czyli dzika róża, dobrze. Tak kombinuję, co tu jeszcze rośnie w okolicy, na co można zwrócić uwagę.
No w doniczkach na balkonach to ja już widzę, bo to też u mnie wyrasta, wyrósł tymianek, wyrosło oregano i wyrosła mięta. Z miętą to trzeba uważać, jeśli mamy malutkie dzieci. Zresztą jeżeli mamy delikatne żołądki, to my sami też powinniśmy z miętą uważać, bo oczywiście o ile ma wspaniałe zastosowanie, prawda, doskonale wiemy, że na nasz układ pokarmowy, to oczywiście może też działać drażniąco. Gatunków mięty jest całkiem sporo, ponad 20. I szczególnie mięta pieprzowa, ona ma bardzo silny, charakterystyczny zapach i też bardzo dużo olejków, może po prostu zamiast wspomóc nasz proces trawienny i na przykład złagodzić objawy bólu brzuszka czy biegunki, no to może po prostu nam podrażnić ten żołądek i może go on rozboleć jeszcze bardziej. Ale jeśli połączymy na przykład tą miętę i z płatkami róży, z cytryną w lemoniadzie, no to rzecz jasna, przepraszam, tutaj nie będziemy jeść przecież tej mięty czy pić bardzo mocnych wywarów, a będzie działała bardzo fajnie, orzeźwiająco.
Wiem, że niektórzy nawet dorośli skarżą się, że po mięcie mają zgagę.
No na przykład, dokładnie. Także jeżeli jakieś zioło w taki sposób na nas działa, no to jest ewidentny dowód, że nie jest ono dla nas wskazane.
Czyli trzeba się nauczyć słuchać własnego organizmu i wierzyć mu.
Tak, pod warunkiem, że to nie jest tak, jak raz usłyszałam w gabinecie właśnie po takim stwierdzeniu. Och, pani Doroto, to ja najbardziej mam ochotę na kawę i drożdżówkę zamiast śniadania. To mam ufać swojemu organizmowi.
No tak.
To... Ja mówię, no tak, to takie podstępne dosyć było. I to pytanie, i no, z poczuciem humoru oczywiście, ale gdzieś jest tutaj ta granica, prawda, zaufania, bo czasami to nasze bogate życie wewnętrzne wpływa na nasz umysł tak, że my sięgamy po te słodycze, a wcale nie jest to ze zdrowiem dla naszego organizmu, tylko dla tych żyjonek w naszym organizmie.
Ja gdzieś niedawno przeczytałem, oczywiście mam stosunek taki, nazwijmy to ambiwalentny do tych odkryć i rewelacji, że naukowcy stwierdzili, że jeśli chodzi o kawę, to bardzo wiele osób tak naprawdę sięga po kawę tylko po to, żeby sięgnąć po ten coś słodkiego przy okazji tej kawy, czy kostkę czekolady, czy tam ciasteczko, i się okazuje, że to jest bardziej uzależnienie od słodkiego niż chęć na kawę.
No rzeczywiście tak jest, bo kawa działa osuszająco i to już chyba wszyscy wiemy. Działa też drażniąco na żołądek, no właśnie przez to, że go osusza z płynów, których on potrzebuje. Natomiast smak słodki, słodycze, to ciastko, działa nawilżająco. Więc to jest takie naturalne, że sięgamy wtedy po to ciastko, żeby złagodzić działanie kawy. I to samo zresztą dotyczy herbat, czy czarnych herbat osuszających, czy zielonych herbat, które, no, które coraz częściej sięgamy. Właściwie każda kawiarnia oferuje bardzo szeroki asortyment tych herbat i wtedy również to ciastko, czyli właśnie coś słodkiego, będzie zapobiegać nadmiernemu wysuszeniu naszego żołądka. Przy czym to, co jest ważne, żeby... No, nie nadużywać tego, wystarczy naprawdę kawałeczek czegoś słodkiego, to może być daktyl nawet, tak? To nie musi być zaraz ciastko, a jeżeli już coś chcemy zjeść, to najlepiej przygotować to samodzielnie w domu i niekoniecznie z białym cukrem, ale czymś zdrowszym do posłodzenia. Tym czymś może być nawet melasa, czy z buraka, czy z trzciny cukrowej.
I to chyba ostatnie pytanie, które nam się jeszcze uda być może odpowiedzieć. Te płatki róży zalewać świeże czy suszone? Pozdrawiam.
Świeże oczywiście, ale jak mamy, bo teraz one są, więc możemy zalewać świeże, ale wysuszmy je. Tylko tu uwaga, trzeba to robić bardzo delikatnie, w niewysokich temperaturach i absolutnie nie na słońcu, bo po prostu zbrązowieją, więc tutaj trzeba być czujnym. Zapach unosi się w domu obłędny, proszę Państwa. Ja choćby dla samego zapachu zawsze zbieram i suszę płatki róży. Potem wkładamy do słoika, bo nie ulatnia się tak zapach i oczywiście suche, szczególnie w zimowe wieczory, to cudnie wygląda i pięknie pachnie. Jest pięknym wspomnieniem też początku lata. Możemy jak najbardziej zaparzyć.
A zatem na łąki, na pola, do lasu zbieramy tam, gdzie oczywiście można i także zostało dla innych stworzeń, które korzystają z tego. Czy nie ogołacamy na przykład jednego krzaku czarnego bzu ze wszystkich kwiatów, bo w końcu nie tylko my mamy apetyt na te kwiatki. Dorota Grodzka powróci. Dziękuję serdecznie. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.